Niech będzie chwała Panu Bogu. Tak wsłuchując się w modlitwę tą teraz, którą mieliśmy, usłyszałem takie słowa, że aby Bóg oczyszczał z nas jeszcze to, co nieprawe, to, co wszelkie przeszkody, aby usuwał z naszego życia. Ja nie wiem jak wy, ale ja tych przeszkód mam bardzo dużo. Nie wiem, czy dobrze jest dzielić się z tego miejsca, że ma się jeszcze tak wiele przeszkód, czy jest to jakimś, nie wiem, może nie powinno się mówić z tego miejsca, może powinno się mówić tylko o zwycięstwie. Ale ja wiem, że często wychodzę na to miejsce i mówię o wielu przeszkodach, które są w moim życiu. I nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest jakieś pogrążanie, może robienie takiej smutnej atmosfery, a przychodząc na to miejsce powinniśmy się bardziej cieszyć, radować się, a nie wypominać sobie swoje błędy. No i ja chcę mówić o przeszkodach, bo one są w moim życiu i widzę ich coraz więcej. I są to rzeczy, które są odkrywane tak nagle, tak niespodziewanie. Odkrywa ktoś mi je, nawet odkrywają to ludzie w świecie i powiem wam takie zdarzenie, które miałem, nieświadomy tego, że to też nie jest właściwe. Znaczy, wszystko jest właściwe, dopóki serce za tym nie idzie. Ale jak serce za tym już chodzi, to staje się niewłaściwe, bo serce ma być tylko dla Pana Jezusa Chrystusa. Możemy robić wiele rzeczy. Możemy pracować, możemy wykonywać wiele czynności, ale serce ma być dla Boga. I ktoś mi ostatnio uświadomił, człowiek niewierzący uświadomił mi, że... Bo rozmowa była taka, takie brakowało mi określenia. Mówię, że jak ja idę na złą blisko, to wchodzę, zatrzymałem się, a ktoś dokończył jak do raju. No i to tak, wiecie... Zastanawiałem się bardzo nad tym i ten człowiek coś mi pokazał, coś odkrył przede mną. No lubię chodzić na złomowisko, lubię zbierać te swoje rzeczy takie i konstruować jakieś rzeczy. I zaraz mi przyszło, a gdzie jest moje serce? Czy moje serce właśnie też nie jest tam gdzieś? Gdzieś się tak bardzo nie świeci w tym miejscu. Naprawdę wiele jest tych przeszkód. Wiele jest przeszkód, które nam przeszkadzają tak całkowicie i w 100% oddać się Jezusowi. Dlatego, że nie wiem jak wy, ale ja mam takie serce, że bardzo angażuję się w rzeczy tego świata. I powiem wam szczerze, że kiedy... Nie powiem, znaczy dokończę tamto, ale... Że kiedyś, kiedy Piotruś tutaj wyszedł na kazanie i zapytał się, co byśmy chcieli stracić z naszych zmysłów. I ostatnią rzeczą, tak powiedział, że ostatnią chyba rzeczą, jaką byśmy chcieli stracić, byłby wzrok. Ja wtedy pomyślałem sobie, że dla mnie najlepszą rzeczą byłoby stracić... Chyba ten właśnie wzrok, oczy. Nie wiem, moje oczy patrzą się na ten świat i sprawiają, że w wielu, wielu rzeczach oddalam się, przygasam na przykład. W wielu rzeczach nie jestem do końca oddany Bogu. Ja dziękuję Panu Bogu, że ja to widzę i że są, że często mogę to widzieć, że pokazują mi to ludzie, że pokazuje mi to Słowo Boże, że przychodząc na to miejsce mogę widzieć, że niewłaściwe są moje drogi jeszcze. Dzisiaj też rano przeczytałem słowo, którego nie przeczytam wam, ale naprawdę dotknęło się bardzo mojego życia i dotknęło się mnie bardzo głęboko i wiem, że musimy robić porządek, że musimy oczyszczać swoje życie, że jeżeli naprawdę nie będziemy robili porządku w swoim życiu, to przyjdzie dzień Pana Jezusa Chrystusa, przyjdzie Jego przyjście i On może okazać się dla nas straszny. Marcin, przynieś mi szklankę wody. No normalnie... Ten dzień może okazać się straszny i naprawdę ja przychodząc dzisiaj na to miejsce, tak sobie pomyślałem, Boże, jak wielu ludzi dzisiaj już się nie obudziło, jak wielu ludzi straciło życie. Nawet wczoraj, gdy Mariusz u nas był, opowiadał, że przeczytał w internecie, jak wielu motocyklistów, można powiedzieć, ten pierwszy dzień wiosny, w taki piękny dzień, kiedy zaświeciło słońce, straciło życie. Powiem tak, zaświeciło słońce, odpalili swoje maszyny i pojechali do piekła. Tak myślę, że w 100% było, może w 99%. I to jest przerażające. Jak to tak usłyszałem sobie, to naprawdę to mnie przeraziło. Zaświeciło słońce, tak? Naprawdę taki piękny dzień mieliśmy wczoraj, przedwczoraj. Tak miło było na dworzu, a ktoś poszedł na przykład do piekła. W taki piękny dzień. To jest naprawdę straszne. A dzisiaj, gdy jestem na tym miejscu, dziękuję Bogu za to, że jestem na tym miejscu, że przyszedłem tutaj i Bóg jeszcze nie zabrał swojej ręki, która mnie podtrzymuje przy życiu. Mogę być na tym miejscu i słuchać napomnień. Odwracać się od grzechu i szukać Bożego oblicza. Szukać naprawdę tylko Bożego oblicza. Bo powiem jeszcze tak, szukać Bożego oblicza, wyciągać rękę po krew. Tak dzisiaj, gdy też jechałem, myślałem sobie, że w tej krwi jest życie. Kto pije krew, ma żywot. Kto pije na co dzień tą krew Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne. Kiedy my w swoich domach wyciągamy rękę po ten kielich, żyjemy. Natomiast kiedy nie ma w nas życia tego, kiedy trzeba zaprzeć się pożądliwości cielesnych, wtedy jesteśmy martwi i niestety nasz koniec może być tylko w piekle. Takie słowa, które chciałem przeczytać do tego, one są zapisane w Ewangelii, Ewangelia świętego Jana. Ewangelia świętego Jana, 18 rozdział. Trzydziesty siódmy werset. I rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I kolejne pytanie nasuwa się. I nie trzeba odpowiadać tego tutaj, będąc na nabożeństwie. Czy jestem z prawdy? Może tak, na ile jestem z prawdy? Dałby Bóg, abyśmy naprawdę byli z prawdy. I nie odpowiadali sobie na to pytanie tylko tutaj na nabożeństwie. Ale szczególnie tam, kiedy przychodzą na nas pokusy i doświadczenia, kiedy przychodzą pokusy i pożądają przeciwko naszemu ciału, aby nas zabić, aby nie wyciągnąć rękę po tą krew, aby nie zamaczać tego chleba w misie i nie mieć społeczności z Jezusem Chrystusem, aby być z prawdy. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Takie krótkie słowa, ale tak bardzo przemawiają i tak też do mojego serca przemawiają. Dobrze jest, jeżeli słowo budzi się w naszych sercach i staje się takim pytaniem, które cały czas gdzieś wierci w naszą duszę, wierci w naszym sercu, które nie daje nam spokoju. To jest jak pukanie Jezusa Chrystusa do nas, do naszego serca, jeżeli mamy coś jeszcze nieuporządkowane. Czy jesteśmy z prawdy? Czy słuchamy głosu Pana naszego Jezusa Chrystusa? Niech nam Bóg dopomoże, abyśmy naprawdę nie patrzyli się na ten świat oczami, oczami swoimi, takimi cielesnymi, gdyż te oczy naprawdę sprawiają, że człowiek wierzący może szybko ujść z tego, może ujść sprzed oblicza Bożego i stanąć na niewłaściwej drodze. Patrzmy oczami wiary przez słowo Jezusa Chrystusa, przez Boże Słowo, abyśmy nie poginęli, lecz abyśmy mieli życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Niech nam w tym Bóg dopomoże. Amen.
Chwała Panu Bogu. Postanowiłem. Mam takie przemyślenia, słowo mnie dotyka. I to, co dzisiaj było mówione, czytane, też tak mi troszeczkę pozwoliło ułożyć moje myśli. Staram się często właśnie spojrzeć na swoją wiarę, na swoje widzenie chrześcijaństwa, na swoje widzenie Biblii i jej nauczania, tak spojrzeć z daleka, z dystansu, po to, żeby bardziej ujrzeć to całościowo i nie stracić niczego z oczu, niż wnikać głęboko w jakieś małe, wąskie zakresy, które mogą odrywać od takiej normalnej codzienności naszego życia chrześcijańskiego. I tak mnie, kiedy Krzysiu przeczytał ten 37 werset, tak mówię, wyjdę i podzielę się tym, bo to jest akurat to. Końcówka tego wersetu jest, to była Ewangelia Jana, 18 rozdział i 37 wiersz. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Są takie słowa, które bardzo lubimy. Dwa słowa. Łaska i błogosławieństwo. I może trzecie słowo, które mniej lubimy, to słowo posłuszeństwo. Tutaj Pan Jezus mówi, że każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Słuchamy głos. Nie mówi Pan Jezus, że każdy, kto z prawdy jest, słyszy mój głos, ale słucha głosu mego. Czyli przyjmuje to, co mówi Jezus, przyjmuje i to wchodzi w jego, ma wpływ na życie tego, kto słucha, na tego, kto jest z prawdy. Takie miałem przemyślenia dotyczące właśnie słowa łaska. Bardzo nadużywane słowo, aż kiedyś, około 2 lat temu, tak sobie pomyślałem o niektórych braciach, o tych, którzy nauczają. I nie mówię o braciach w zborze, mówię ogólnie o ludziach wierzących, o chrześcijaninach, którzy są kaznodziejami, którzy nauczają i używają słowa łaska. Ale nie wtedy, kiedy trzeba, tylko wtedy, kiedy jest wygodnie. Jak o naszym Panie Jezusie Chrystusie, o Zbawicielu mówi się Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ja sobie tak może i... No, nie wiem, czy to jest złośliwe, czy nie, ale pewny typ nauczycieli i mówców nazwałem to jest brat, który gładzi Słowo Boże. Tak sobie pomyślałem, kiedy Pan Jezus przyszedł, ten, który zgładził grzechy świata, on nie mówił, że czytaliście, napisano, mówiono wam, a ja wam powiadam. Nie mówił, a ja wam powiadam, no ale jest łaska i dajcie se na luz. Ale mówił wręcz przeciwnie, że tym bardziej mamy się pilnować. Na pewno Baranek Boży, który zgładził grzechy świata, nasze grzechy, a więc nasze grzechy, nie gładził Słowa Bożego. Wręcz przeciwnie. Podkreślał, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny i oddzielał właśnie dobro od zła. A więc, jak mówiłem na początku, takie słowa łaska, błogosławieństwo, posłuszeństwo. Tak sobie pomyślałem, dlaczego łaska, czyli to, co nam Bóg okazał, dotyczy czasu przeszłego. Został zmazany nasz list dłużny. I przeszłość, na którą już nie mamy wpływu, na tą przeszłość wpływ ma Bóg. Miał wpływ i zgładził nasze grzechy. Te, które popełnialiśmy w przeszłości, zanim go poznaliśmy. I to jest łaska. To, co się zaś tyczy przyszłości, to jest to drugie słowo, które nam się podoba, błogosławieństwo. Byśmy oczekiwali, że Bóg nam będzie błogosławił. Okazał nam łaskę dotyczącą przeszłości i będzie nam błogosławił w przyszłości. Ale jest jeszcze coś, co się nazywa dziś. I dziś bym wstawił to trzecie słowo, posłuszeństwo. Bo dziś z prawdy, jeśli jesteśmy, słuchamy Słowa Bożego. Jeśli chcemy mieć jutro błogosławieństwo, to dziś musimy być posłuszni. Posłuszni dlatego, że wczoraj nam Bóg okazał łaskę. Tak, nie możemy przenosić łaski na przyszłość, będę grzeszył i przyjdzie łaska. Byłem posłuszny, dziś już nie muszę, bo jest łaska. Jakbyśmy sobie tak po chłopsku, bo tak myślę, że po chłopsku to tłumaczę, wzięli, właśnie przyjęli to, czego Bóg od nas oczekuje, jak my mamy żyć. My mamy żyć dziś. Wdzięczni za okazaną łaskę, będąc posłusznymi, za co spotykać nas będzie Boże błogosławieństwo. Posłuszeństwo jest warunkiem, żeby spotykało nas błogosławieństwo. Łaska spotkała nas za nic. Otrzymaliśmy ją darmo. Ale jeśli chcemy żyć w tej łasce, musimy być posłuszni. Jeśli chcemy, żeby nam Bóg błogosławił w następnych dniach naszego życia, musimy dziś słuchać głosu Jego. Niech nam Bóg błogosławi, niech nam błogosławi, czyli bądźmy posłuszni, a na pewno będziemy mieli Jego błogosławieństwo. Otrzymaliśmy łaskę, aby ta łaska nie była nadaremna, abyśmy nie mówili o niej jako o czymś, co nas spotyka codziennie i spotka jutro. Nie, łaska nas spotkała i ona nam pozwala liczyć na życie w posłuszeństwie i liczyć na błogosławieństwo, na wytrwanie do końca, bo to jest błogosławieństwo. Wytrwać w wierze do końca, być zbawionym, mieć żywot wieczny. Chwała niech będzie Bogu naszemu. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. To rzeczywiście wielka łaska, że możemy być tutaj, że możemy mieć społeczność przede wszystkim z naszym niebiańskim Ojcem, a również ze sobą. Jest to nam potrzebne. Gdy tego brakuje, to jest nam ciężko, ale też Boża łaska sprawiła, że dzisiaj możemy tutaj być, że możemy nawzajem się zachęcać do dalszego trwania w wierze, do dalszego biegu, który jest przed nami. To jest rzeczywiście Boża łaska. Życie chrześcijańskie rozpoczyna się od łaski, trwa w łasce, kończy się na łasce. Oczywiście ta łaska musi być we właściwy sposób rozumiana. Ja dzisiaj będę jeszcze mówił może na temat łaski. Mariusz sporo mówił, Mariola trochę mówiła o świadectwie Krzysiu. Może przeczytajmy sobie, zaczniemy może od przeczytania fragmentu Bożego Słowa z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Z 6 rozdziału, może pierwszych 10 wersetów. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, pierwszych 10 wersetów. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie. Przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Wspaniałe słowa napisał apostoł Paweł do Koryntian. Również te słowa kierowane są do nas. I już w pierwszym wersecie apostoł Paweł mówi, aby napomina nas właściwie, abyśmy nie przyjmowali Bożej łaski nadaremnie, abyśmy nie przyjmowali Bożej łaski na próżno. Apostoł Paweł tak jakby chciał powiedzieć, że nasz niebiański Ojciec, nasz Bóg w Jezusie Chrystusie ofiarował nam tak wiele. Nie powinniśmy, nie wolno nam tego marnować. W naszym życiu, bracia i siostry, często angażujemy się w różne sprawy jakieś, wiele czasu im poświęcamy, są dla nas ważne, można powiedzieć. Oczekujemy też, że inni też na to wszystko tak będą patrzeć, że w ten sposób będą to widzieć. Człowiek w pracy zadowolonej, w pracy zawodowej jest często niezadowolony, dlatego że inni nie zauważają tego, co on tam robi, jego zaangażowania. Wiele można na ten temat usłyszeć. Rozmawia się z pracownikami i oni mówią, że bardzo się starają, jednak jest to niezauważalne. Rodzice również poświęcają dużo czasu na wychowanie swoich dzieci, ofiarują im bardzo dużo, wszystko co możliwe, chcieliby po prostu dopomóc im, ale gdy później, w późniejszym czasie bywa to niedocenione, to niezauważone, to wtedy rodzicom jest bardzo przykro, na pewno jest bardzo przykro. I podobnie jest, bracia i siostry, kiedy Bóg wyciąga do nas rękę, ofiaruje nam swoją łaskę, a człowiek ją odrzuca. Czytamy, oto teraz czas łaski, oto teraz czas zbawienia. Ja wczoraj jeszcze sprawdzałem sobie w przekładach innych Biblii, w Biblii Tysiąclecia jest napisane, w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. A Biblia Gdańska w swoim przekładzie mówi, bo mówi Bóg, czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cię. Oto teraz dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Rzeczywiście czas łaski, czas przyjemny, czas zbawienia. To jest naprawdę wspaniałe, ale gdy powiemy komuś, że oto teraz czas przyjemny, oto teraz czas pomyślny, to ktoś może powiedzieć: człowieku, jak ty patrzysz, gdzie ty tu widzisz czas pomyślny, gdzie ty tu widzisz czas przyjemny, zobacz, wszędzie kryzys się rozszerza, kolejne państwa upadają, zobacz, jak wiele kataklizmów przychodzi na świat i ty mówisz o czasie przyjemnym, o czasie pomyślnym. Przyszłość gospodarcza jest niepewna, już straszą nas, że będziemy musieli dłużej pracować też. Jakiż to czas przyjemny, ktoś może powiedzieć. Jakiż to czas pomyślny, ale apostoł Paweł nie odnosił tego do sytuacji politycznej, nie odnosił tego do sytuacji gospodarczej. Apostoł Paweł chce pokazać nam bardzo ważne prawdy, które są związane z naszym życiem wiary. Apostoł Paweł chce te prawdy pokazać, chce, abyśmy je zapamiętali. Mocno podkreśla, że teraz dzień zbawienia. Bóg często podkreśla teraz, dziś, tak jak było tutaj mówione, nie później. To słowo teraz jest bardzo ważne, nie można tego pomniejszać. To słowo jest tam, tak jakby nacisk można powiedzieć na to słowo, nie na, na czas łaski, nie na czas zbawienia, tylko teraz. To jest taki akcent na to słowo. Nam ludziom wydaje się, że takie ważne, wszelkie ważne decyzje, to trzeba się nad nimi długo zastanowić, nie można podejmować jakichś pochopnych decyzji, w takich małostkowych sprawach, mniej ważnych, to możemy szybko podjąć jakąś decyzję, nawet jeśli podejmiemy złą decyzję, to te konsekwencje nie będą się ciągnęły za nami całymi latami, ale człowiek mówi, że w tych ważnych sprawach to jednak potrzeba czasu, a zbawienie, mówią, że to jest bardzo ważna sprawa. Tylko że musimy pamiętać, bracia i siostry, o tym, że czas nie jest w naszych rękach. Czas jest w Bożych rękach. To Bóg decyduje, ile tego czasu mamy. Nie człowiek decyduje, tylko Bóg o tym decyduje. Człowiek w życiu chce wybierać określony czas, kiedy zajmie się daną sprawą. Ale musimy wiedzieć, że ten czas kiedyś się zakończy. Nikt nie obiecuje drugiej szansy. Oczywiście są jakieś tam religie, które mówią, że jeśli nie w tym, to w przyszłym wcieleniu. Tak nie jest. Nie ma drugiej szansy. Decyzję należy podjąć teraz, tu i teraz. Czasami jak wchodzimy na jakieś strony internetowe, chrześcijańskie strony internetowe, to jest coś takiego jak taki pewien licznik i tam jest napisane, że każdego dnia na świecie umiera około 150 tysięcy ludzi i ten licznik tam zaczyna bić od chwili, kiedy się na tej stronie pojawiamy. Jesteśmy na przykład tam kilka minut i widzimy, że kilkaset, kilka tysięcy osób nawet w tym czasie mogło odejść i w większości są to osoby, które nie znają Pana, bo może słyszały, może nie słyszały, może nie chciały podjąć jeszcze tej decyzji. Ja też wczoraj byłem w podróży, przejechałem kilkaset kilometrów, widziałem też, tak jak Krzysiu mówił o tych motocyklistach, widziałem wielu motocyklistów, to praktycznie pierwszy dzień, gdy tak dużo ich się pojawiło na drogach, jeżdżą niesamowicie szybko, jeżdżą, nie jadą w rzędzie, tylko jeżdżą jeden obok drugiego, naprawdę trzeba bardzo uważać. I wielu zginęło, wielu nie skorzystało z tego czasu łaski. Kiedyś czytałem też, że jest taka grupa motocyklowa, chrześcijańska grupa motocyklowa. Oni się przemieszczają też na motocyklach, jeżdżą na różnego rodzaju tam zloty tych motocykli i tam zwiastują Ewangelię też. Nie chcę tutaj osądzać, czy to jest dobre, czy złe. Ważne jest, że nawet ci motocykliści mogą usłyszeć Ewangelię. To jest taka dosyć hermetyczna grupa, tam nie może sobie każdy pójść z zewnątrz, ale ci właśnie wierzący, którzy na tych motorach tam jadą do nich, zwiastują Ewangelię, rozdają traktaty. Także myślę, że wielu miało okazję, miało możliwość usłyszeć o Chrystusie, a co z tym zrobili, tego już nie wiemy. Pewnie tak jak większość zlekceważyli, to powiedzieli, że jeszcze mają czas, teraz tutaj mają inne sprawy, wiele pracy przy motorze, żeby go przygotować do sezonu i tak dalej, ale z tej strony właśnie patrząc, to ten czas łaski dla nich dobieg końca. Już nie będzie możliwości. Nie będzie możliwości zmiany, nie będzie możliwości poprawy. I tutaj od trzeciego wersetu czytamy, że apostoł Paweł mówi, że nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia. Czy rzeczywiście tak jest, że w niczym nie dajemy żadnego zgorszenia? Naprawdę człowiek, mówią, że naprawdę człowiek jest sobą wtedy, kiedy jest sam, kiedy przebywa gdzieś sam i no oczywiście nie jest sam, bo Bóg jest tam, Bóg go widzi, ale nie widzą go inni ludzie. Natomiast w jakimś większym gronie gdzieś często człowiek potrafi dobrze zagrać, potrafi być dobrym aktorem, potrafi się zamaskować, potrafi założyć maskę numer 2, 3, 4, ale nie powinniśmy, przede wszystkim nie powinniśmy dawać żadnego zgorszenia. Dokonaliśmy wyboru, przyjęliśmy Boże zaproszenie i ten czas łaski, bo gdy mówimy o czasie łaski, to najczęściej jest takie skojarzenie, że czas łaski to jest dla tych, którzy jeszcze nie poznali Pana, którzy jeszcze się nie nawrócili, którzy jeszcze nie przyjęli Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ale czas łaski to jest również dla nas, bracia i siostry. Również ten czas łaski trwa, bo jest łaska, która zbawia. Śpiewamy w jednej pieśni, czyś już skorzystał z łaski, która zbawia, ale jest też łaska, która naucza. Apostoł Paweł w liście do Tytusa pisze o tej łasce, że objawiła się Boża łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy pozbyli się światowych pożądliwości. To jest łaska, która naucza. I dzisiaj ta łaska trwa. To od nas zależy, co my z tą łaską zrobimy. Co my z tą łaską zrobimy? Czy nie będzie ona przyjęta przez nas na próżno, nadaremnie, tak jak tutaj zaczynał się ten rozdział. My naprawdę jesteśmy reprezentantami naszego Pana przed tymi, którzy Go jeszcze nie poznali. I cały świat, musimy wiedzieć, że cały świat, otoczenie, gdziekolwiek jesteśmy, czy w szkole, czy w pracy, czy w jakimś innym miejscu, wszyscy będą nas obserwować, wszyscy będą zwracać na tą uwagę. Szczególnie będą zwracać uwagę ci, którzy już słyszeli o Panu, ale jeszcze nie podjęli tej decyzji. Oni będą się bacznie nam przyglądać, będą się przyglądać każdemu naszemu krokowi. Oni będą się wsłuchiwać w każde słowo wypowiedziane przez nas. I to jest bardzo ważne zadanie dla bracia i siostry, abyśmy nie dawali w niczym zgorszenia. Nie dawać niczym zgorszenia. Powinniśmy być takimi bożymi ambasadorami. Wiadomo, że ambasador reprezentuje państwo na zewnątrz, w innym kraju i on będzie starał się, aby to państwo było zaprezentowane jak najlepiej. On nie zrobi niczego, co mogłoby uwłaszczyć godności tego państwa, a nawet jeśli ktoś coś powie złego na to państwo, on będzie starał się powiedzieć tak, jak jest naprawdę, będzie starał się wyklarować całą sytuację, po to jest ambasador. My również jesteśmy takimi bożymi ambasadorami, bracia i siostry. Jesteśmy obserwowani. Często poprzez pryzmat zachowania jednego wierzącego to wszystko przenosi się na całą społeczność, na wszystkich wierzących, bo ktoś może powiedzieć, jeśli on tak żyje, jeśli on tak się zachowuje, to pewnie wszyscy w ten sposób. To jest naprawdę bardzo, bardzo odpowiedzialne. Nie powinniśmy dawać żadnych powodów do zgorszenia. I tutaj od 4 do 10 wersetu Paweł przekazuje nam też bardzo ważną prawdę, ale też czasami bolesną. Taką prawdę, która pociesza, ale też prawdę, która rani. Apostoł Paweł nam taką prawdę przekazuje. I mówi od razu, że nie będzie łatwo. Pan Jezus też, kiedy masa ludzi za Nim chodziła, mówił o prawdziwym koszcie uczniostwa, mówił, co trzeba będzie zostawić, czego się wyrzec. I czytamy, że wielu przestało się tym interesować, wielu przestało za Nim chodzić, wielu po prostu odeszło. Apostoł Paweł też tutaj mówi, że bycie chrześcijaninem to nie jest takie pasmo ciągłych sukcesów, jakiejś takiej nieustającej radości. To nie do końca tak jest. Nie jest tak, że życie chrześcijanina to musi być w zdrowiu, w bogactwie, chociaż są tacy, którzy mówią, że tak powinno być. Apostoł Paweł mówi zupełnie coś innego. I ten katalog, który tutaj możemy czytać od 4 do 10 wersetu, to brzmi troszeczkę tak zaskakująco, można powiedzieć, ale apostoł Paweł pisze to i Nie z tego powodu, że ktoś mu powiedział, że gdzieś tam usłyszał, że ktoś tego doświadczył. Apostoł Paweł to wszystko, o czym tutaj pisze, sam tego doświadczył. I mówi, że droga ucznia Chrystusa, droga jego naśladowcy prowadzi przez trudne chwile, przez trudne wybory. Wiele tych trudnych chwil jest. Ważne, jak w danych momentach naszego życia będziemy się zachowywać, jak będziemy to przyjmować. Bóg oczywiście daje siłę, Bóg daje moc, aby nawet te najtrudniejsze, najsmutniejsze chwile przeżyć, przetrwać, przezwyciężyć. To jest bardzo ważne. Nie jest to łatwe, ale musimy, tak jak tu pisał apostoł Paweł, że rzeczy trudne, radosne przeplatają się ze sobą, ale też i czytając i znając życie apostoła Pawła, widzimy, że Bóg te jego niby takie porażki przekształcał w zwycięstwo. Zawsze tak było. To, co dla świata wydaje się porażką, bracia i siostry, tak naprawdę jest zwycięstwem. Zwycięstwem w Bogu. Inni mogą patrzeć i mogą mówić, jakiś to słaby człowiek, on ciągle jakby tak przegrywa, ale to jest tylko widziane ich wzrokiem. Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. Często wołamy o coś, często modlimy się, prosimy Pana, i nie otrzymujemy tego, ale to wtedy wiemy też, że Bóg ma dla nas coś lepszego, że Bóg ma przygotowane dla nas coś lepszego. Jeśli nie otrzymuje tego dzisiaj, to znaczy, że Bóg ma coś lepszego. Jeśli ktoś modli się o męża, o żonę, młody człowiek i jeszcze dzisiaj nie otrzymuje, znaczy, że Bóg ma przygotowane coś lepszego. Jeśli ktoś prosi o w czasie choroby też o uzdrowienie i nie otrzymuje tego uzdrowienia, to znaczy, że Bóg ma przygotowane coś lepszego. To jest naprawdę potrzebna wielka wiara, ale Słowo Boże nam o tym mówi. Słowo Boże nam mówi, że my widzimy tylko do pewnego miejsca, a Bóg widzi jeszcze dalej. My tylko tyle, ile wzrokiem sięgniemy, a Bóg widzi jeszcze dużo, dużo dalej. To, co czasami wydaje nam się porażką, też Bóg przekształca to wszystko w zwycięstwo. I właśnie te słowa apostoła Pawła dają nam możliwość, aby przygotować się do tego. I powinniśmy pamiętać, że tak jak tutaj jest napisane, że będąc Bożymi współpracownikami, nie powinniśmy dawać w niczym żadnego zgorszenia. Nie powinniśmy nadaremnie wykorzystywać czasu łaski. Tej łaski, która naucza nas, która nam pomaga w naszym życiu. Ale też musimy pamiętać, bracia i siostry, że będąc Bożymi współpracownikami, będziemy, tak jak tu jest napisane, jakby smutni, ale zawsze radośni. To jest wielka łaska. Będziemy jakby ubodzy, ale jakby nic nie mający, nic nie posiadający, a jednak jako ci, którzy mają, jako ci, którzy posiadają wszystko. Przede wszystkim posiadamy zbawienie, posiadamy życie wieczne. To jest najważniejsze. Trwajmy w naszej wierze, bracia i siostry. Przygotowujmy się na przyjście Pana, które jest naprawdę blisko. Słyszymy już Jego kroki. Widzimy już praktycznie oczyma wiary to przyjście. Dałby Bóg, aby kiedy Pan przyjdzie, abyśmy zostali znalezieni przed Nim bez skazy, bez zmacy, bez nagany. Niech nam Pan w tym błogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu za ten wspaniały czas, za to, że możemy słuchać wspaniałego Bożego Słowa, wspaniałego świadectwa, które nas podnosi na duchu. Dziękujemy, że Bóg jest wierny. Dziękujemy, że właśnie takie osoby jak Mariola mogą mówić o wierności Jezusa Chrystusa w każdej sytuacji, w każdej chwili. Chciałbym dzisiaj razem, żebyśmy przeczytali pewien fragment Słowa Bożego, ale z takim innym sposobem. Najpierw trochę przygotuję was. Czytamy o, czy mamy wyobrażenie o Bogu najczęściej, czy czytamy o Bogu starotestamentowym. Jeszcze raz powiem, to jest nasz Bóg, ale to tak się nazywa często i to się źle nazywa. Bóg starotestamentowy i nowotestamentowy. Używam tu niewłaściwych oczywiście, ale popularnych. Bóg starotestamentowy i Bóg nowotestamentowy. Ten Bóg starotestamentowy to dobry, ale surowy. To dobry, który daje, ale potrafi też od razu przyłożyć. I no ten nowotestamentowy to ten, który nigdy nie przykłada. tylko daje. Jedno wypaczone pojęcie i drugie wypaczone. Prawda? Ani ten starodestamentowy to taki, który daje i lubi przyłożyć, ani ten nowodestamentowy to nie taki, który daje i nigdy nie przyłoży. Bóg jest jeden. I teraz chciałbym taki, nie test, ale coś takiego. Będziemy czytać razem fragment Psalmu 78. Chciałbym sam go może czytać, ale lepiej z wami. Tylko was, proszę was tak, na takiej zasadzie czytamy, że nikt z was nie jest cwaniakiem, który ubiega, tak? I leci do przodu. No, jak jest cwaniakiem, niech se będzie, ale straci coś. Chciałbym, żebyśmy razem wolno, uważnie go czytali i jak powiem stop, to absolutnie ani słowa dalej, tylko podnieście oczy. I sobie dalej poczytam, bo jak przeczytacie, wiecie, cwaniakami, to po prostu stracicie coś ciekawego. Tak? Fajne. Psalm 78 i czytamy od wierszu, nie wiersza pierwszego, tylko od wiersza 10 może. Naprawdę nie uprzedzajcie mnie, jeśli ja czytam głośno, nie uprzedzajcie mnie, a kiedy powiem stop, podnieście głowy i później będziemy dalej, tylko najpierw sobie odpowiemy na coś. Nie będzie to żaden egzamin oczywiście. Od 10 wiersza, 78 psalm. Macie? Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu, rozdzielił morze i przeprowadził ich i ustawił wody jak wały, nie tak jak mówią w szkole, tam tłumaczą, że tak, po kostki tej wody było i to mogło się rozjechać. Wiatr mógł, takie to morze było. Nie. Jak wały ustawił wody. 14 wiersz. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni. Kochani, to później powiem. I napoił ich obficie, jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w swym sercu, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy: czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi. Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi. Powoli, teraz uważajcie, bądźcie przygotowani, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze. Stop. Czego się spodziewacie teraz? Jakiego opisu, jakiej kary? Ja nie chcę, żebyście powiedzieli mi, jakiego rodzaju kary, bo to będzie za trudne pytanie. Ale jakich słów się teraz spodziewacie? Jakiego losu się teraz spodziewacie? Czegoś dobrego dla Izraela? Gniewu. Prawda? No, fajnie, właśnie. Bo Bóg starodestamentowy to przykłada od razu. Czytamy dalej, tak? Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Ja tak czytając to powiem wam, myślałem, potop, ale na potop, nie no, że potop był. Coś podobnego, ale co to będzie? Spuścił im jak deszcz mannę z nieba. Ale szok. Naprawdę. I dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski. zesłał im żywności do syta. Widzicie? Fajnie, to jest wypad. To jest nasz Bóg. To jest ten Bóg starotestamentowy. Znaczy, przeczytajmy jeszcze ten fragment do jeszcze kilka wierszy. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo. Ale Bóg jest naprawdę miłosierny, co? I dał im, czego pożądali. I jeszcze tak dla już zasady, a gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Może do tego miejsca, żeby było jasne, jeśli się domagasz sądu Bożego, to go otrzymasz. Nie ma sprawy. Jeśli się dopraszasz raz i drugi i trzeci, otrzymasz. Wczoraj mieliśmy taką wspaniałą społeczność i naprawdę takie wspaniały czas i wspaniałe słowo. Brat mówił o upamiętaniu. Mówił o głoszeniu Ewangelii i mówił, że popełniamy wielkie błędy w głoszeniu Ewangelii, bo zaczynamy mówić grzesznikowi: Pan cię kocha. Przyjmij, on cię kocha, jest tobą zainteresowany, zmieni twoje życie, dobrze będzie ci. I mówi, to jest tak potężny błąd. I mówił, czym jest Ewangelia, na czym polega Ewangelia, schemat Ewangelii. I pięknie to mówił, że na pierwszym miejscu to jest Boża sprawiedliwość. Trzeba powiedzieć ludziom o Bożej sprawiedliwości. Wiecie, że Bóg nie posłał Syna swojego na ofiarę, bo pokochał ludzi, chciał ich zbawić i odwrócić ich bieg. Bóg uczynił to ze względu na swoją sprawiedliwość, ze względu na siebie, ze względu na swoją chwałę. Na swoją chwałę. Wiecie, nie, Bóg grzesznika kochał, bo grzesznik to taki, Bóg mówi, nie przeżyje, jak go nie zbawię. Bóg, nie tak. Bóg ze względu na swoją chwałę posłał Jezusa. Bo nasze zachowanie, bo nasze życie uwłaczało Bożej chwale. I Bóg powiedział, nie, dokonam pojednania, dokonam usprawiedliwienia. Moja chwała musi lśnić. Mój lud musi głosić moją chwałę. A drugim etapem ewangelizowania Ewangelii jest sąd. Boży sąd nad grzesznikiem, nad grzechem. Boży sąd. A dopiero później można mówić o Bożym zmiłowaniu i Bożej łasce. Brat Mirosław Kunt, kiedy był u nas niedawno, też mówił to samo, że grzesznik musi najpierw dowiedzieć się o Bożej sprawiedliwości, o wymaganiach Bożych. Jeśli tego nie dowie się, nie uzna, to myśli, że robi Bogu łaskę, gdy się nawraca. I może z nim negocjować warunki. Wiecie, mówimy, Bóg to taki, który wyprowadził wprawdzie naród izraelski w wielki sposób, tak jak żeśmy tutaj czytali, i przez Morze Czerwone, no ale jak się tylko tam zbuntowali, to trzask, 40 lat na pustyni. Ten psalm przedstawia tą Bożą dobroć, ten psalm przedstawia tą reakcję Boga i tą kontrreakcję ludu. Ciągle źle. Bóg błogosławi, a oni ciągle źle. I faktycznie, wiecie, kiedy tak, i wtedy Pan gniewem zawrzał na nich. No bo jak nie? No Bóg ma gniew, oczywiście. Ale Bóg jest ponad nasze myślenie tego gniewu. Któryż to już raz otworzył bramy niebios i nie spuścił im piorunów, ale jest napisane, i spuścił im pokarm, i dał im zboże, i łaską ich obdarzył, i wokół namiotów ich mięso, a oni jeszcze w zębach go mają i już gadają dalej. już pretensje do Boga. Wiecie, Bóg, i powiem, dzisiaj tak samo jest, dzisiaj tak samo wielu jest, którzy chcą od Boga tylko dostawać i jeszcze nie zjedzą i mówią o następnym. Bóg ma do czynienia, powiem, z tym samym problemem, który miał. Bóg zna. To nie są dzisiaj ci mądrzy, którzy wymyślili takie problemy. One już były. Izrael też je miał. Bóg już poznał to. Bóg poznał naszą, powiem, naturę. Bóg poznał nasz egoizm. Poznał go dość dobrze. Poznał go. I znał go od początku zresztą, ten nasz egoizm. To nasze samolubstwo, to nasze pretensjonalne takie życie i wymaganie. Od Boga tak, wszystko, Boże błogosław, Boże błogosław, ale gdy Bóg powie, uklęknij i oddaj mi chwałę. A dlaczego? A dlaczego ja mam się z Boże modlić? Cicho, Panie Boże. Cicho. Błogosław, chleb, żeby jeszcze w zębach było. Ale dlaczego ode mnie żądasz? Skromność. Dlaczego? A co to? Wiecie, i tak jesteśmy, powiem tak, świat został już wychowany, ten świat niby duchowy, chrześcijański, wychowuje się tak. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi, chrześcijanami, tam spotkałem, z różnych stron przyjechali. Wiecie, i powiem, usłyszeli fragment o tym. Ja tylko powiedziałem to takim, powiem, przelotem, żeby wziąć krzyż i wyrzec się czegoś. I wiecie, i to ich, powiem, uchwyciło. Ale mówią, naprawdę nic nie wiedzieliśmy o tym. Nic. Nikt nam nie powiedział. Nasze życie się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło nasze życie. Jak żeśmy uwierzyli. Nic się nie zmieniło nasze życie. Nic. Po prostu tak jak było, tak było. Tylko jeszcze mieliśmy Jezusa i mieliśmy zbawienie. Cudowna Ewangelia. Na nią wszyscy pójdą. I to jest dzisiaj. I wiecie, to było kiedyś. To było kiedyś. To nic się nie zmieniło. Świat się nic nie zmienił. Ale ja bym chciał dzisiaj tak się skupić na tych, jeszcze powiem o tym. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Kiedy czytałem ten wiersz 15, rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie jakby głębiami wód. Jak myślałem, no Mojżesz uderzył tam w tą laską, szczelinka się zrobiła. Tak sobie zawsze wyobrażałem, taka szczelinka zaczęła płynąć. A tutaj jest taki opis, taki rozłupał skały na pustyni. Może to był huk jak pół trzęsienia ziemi, że to aż zadrżało prawdopodobnie. Ta skała nie pękła tylko spoinka, ale pękła aż do głębiny ziemi. Aż do głębiny to musiało być, powiem, piękne, wiecie? Bo to jest tak, i napoił ich obficie jakby głębiami wód. I wypłynęły jak rzeka. To by tam było ile? 3 miliony ludzi. 3 miliony ludzi, co by było z takiego strumyczka? 3 miliony, wiecie, Bóg, który jest Bogiem cudów, jak na pustyni, byliście na pustyni, jak nie byliście, to żałujcie. Znaczy, nie żałujcie, może tak, nie, my byliśmy, Halinka, pamiętasz, tak? Jak na tej pustyni, tam w Egipcie, w Izraelu, jak tam stać nie można było. Co to, ty nie wiem, czy to ty mówiłaś, palą mnie stopy, a ja mam grubą podeszwę, ale mnie pali w stopy. Sucho, pieprz, skała, upał, żar i nic więcej. No stała miała grube podeszwy, nie w kapciach, bo to by nie wystał już. Pali mnie, nie mogę ustać, gorąco. Jak na takiej pustyni? Od wieków ta pustynia. Od zawsze ta pustynia i od zawsze, jeśli umierali, to wody, dlatego że wody nie mieli. I jeśli ktoś zabłądził, a nie miał wody, to umarł, bo wody. Jak woda na pustyni? Jak Bóg może pocieszyć Mariolę? Jak może pocieszyć na takiej pustyni? Na takiej pustyni się tylko umiera. Jak Bóg może cokolwiek zrobić? A Bóg uderzył w skałę i trzasła aż do podwaliny i wody wypłynęły strumieniami. Rzeka wypłynęła. Co to jest? Kim jest nasz Bóg? On jest tak wielki. On jest tak wielki i tak dobry. Wiecie, bo nie zrobił tego, bo Izrael cały stał i miał 100% wiary. I trzeba było tak, nie, Izrael był biedny wtedy i szemrał przeciwko Bogu. I narzekał. A Bóg się zmiłował. I Bóg im dał łaskę. I napoił ich obficie, jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Niesamowity Boży cud i Boże błogosławieństwo. Nie kapała woda. Bóg jak błogosławi, to przelewa się. Chwała Panu Bogu. Czy przyszłeś, ja powiem tak, czy przyszłeś do tego źródła, czy stanąłeś przy tym źródle, które właśnie jest takie, czy masz takie wrażenie, czy to odnosisz ze społeczności z Bogiem twoim, że to płynie dla ciebie jak rzeka, że to płyną strumienie, które obmywają całego ciebie. Czy masz takie, czy myślisz, czy tak stoisz przed Bogiem, mówisz, ledwo kapie, albo nawet nie kapie. Więcej suche niż kapie. Pomyśl, przeanalizuj swoje życie, swoje serce. I jeśli tylko kapie, albo nawet nie kapie, to powiedz, dlaczego tak się dzieje? Czy twój Bóg jest inny? Czy ja stoję w innym miejscu, a ty stoisz w innym świecie? Czy ja jestem na Marsie, a ty jesteś na suchej ziemi? Czy ty jesteś inny? Czy nie stoisz tam, gdzie powinieneś stać? Może stoisz jedną nogą tu, a drugą tu. Nie da się, tam nie ma, tam może i kapie tylko. A jeśli stoisz dwoma nogami tam, to tam wiecie, co jest? Tam, w tym świecie, wiecie, co jest? Wiecie, co jest w tym naszym życiu? To ja nie mówię tylko świat, bo myślę, no jaki to... No ja już przecież dzieja w świecie, ale masz swoje ja, masz swoje myśli, masz swoje, powiem... tak, i nic więcej, i nikt mi nie powie. Wiecie, co to jest? To są cysterny tam. Poza Bogiem są cysterny dziurawe ze śmierdzącą wodą, z taką zastałą, z rdzą. Idźcie, napijcie się z cysterny dziurawej, żelaznej, rdzawej. Nie będziecie chcieli pić. Tak, tam są takie cysterny. Ale kiedy stoisz przed Jezusem Chrystusem, to wody omywają twoje serce. Wody żywe omywają dzień w dzień twoje serce. Nabożeństwo po nabożeństwie obmywają twoje serce. Wiecie, ja dziś jestem szczęśliwy, że ja mogę takim ludziom, którzy się nudzą na nabożeństwie, powiedzieć, nie było w moim życiu, ja nie pamiętam nabożeństwa nudnego. Ja nie pamiętam nabożeństwa przegranego, jak to można powiedzieć. Ja nie pamiętam nabożeństwa, gdzie po prostu siedziałem i się nudziłem i czekałem, kiedy się skończy. Nie pamiętam, chwała Bogu, że mogę powiedzieć, że takie jest życie z Jezusem Chrystusem, że trzeba tak dojść i przyjść i stanąć tak przed Jezusem. Bo tak jest u Jezusa Chrystusa. Bo On otworzył te zdroje żywych wód i one płyną. One po prostu płyną. Jeśli ty tam nie stoisz i nie korzystasz, to one i tak płyną, ale bez ciebie. Możesz schnąć, jak chcesz. Możesz uschnąć i możesz umrzeć na stepie. Ale wody płyną, Bóg ich nie zatrzymał. Chwała Panu Bogu. I chcielibyśmy się modlić do Boga i wołać, Panie Boże, postaw mnie tam. Jak nie masz, jak cię nudzi nabożeństwo, jak ci nie dogadza Słowo Boże, to wołaj, Panie, zaprowadź mnie tam, gdzie będę szczęśliwy. Gdzie będzie szczęśliwy mój dom. Gdzie będzie szczęśliwe moje życie. Bo to jest szczęśliwe życie. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu. I buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Niepojęta, przewrotna natura i skalany człowiek, i zbuntowany człowiek. kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Pojawił się ten sam problem, który dzisiaj mamy, który zawsze był. Wyobrażacie sobie być w takim, przy takim błogosławieństwie, widzieć takie rzeczy, że Bóg to czyni i kusić Boga w swoim sercu. Ja myślę, że to jest jeszcze gorsze niż oglądać takich oszczerców czy takich bluźnierców przeciwko Bogu. Wczoraj brat przytoczył też taki jeden przykład. Taki bluźnierca, który stoi na ulicy i mówi: nie ma Boga, nie ma Boga. Boże, jeśli jesteś, to teraz niech piorun trzaśnie i mnie zabije. Wielki bluźnierca, powiemy: uch, wielki bluźnierca, co za człowiek. Powiem: jest gorszy bluźnierca. Tutaj zapisany. Tu. Jest gorszy. Kusili Boga w swoim sercu. Boży lud kusił Boga w swoim sercu. W sercu swoim. Tamten tylko, wiecie, szczeka. Jak pies. Ale ten Izrael w sercu swoim, o, powiem 10 razy głębsze. 10, bo doznali Bożej łaski, bo widzieli Boże cuda, bo Bóg ich wyprowadził, a nie tamtych. Ich wyprowadził z niewoli, ich wyzwolił. To oni z radością wychodzili. Żądając pokarmu według swojej woli. Jak najczęściej nie bierzesz nic ze Słowa Bożego, jeśli nie bierzesz, to najczęstszą przyczyną tego, że nie bierzesz, to jest ta, że to jest nie według woli twojej. Nie tego się spodziewałeś. Nie tego potrzebujesz, mówisz. Wiesz, wiecie, to nie ty wiesz, co potrzebujesz, to Bóg wie, co potrzebujemy. To Bóg wie, co potrzebujemy. I daje to, co potrzebujemy. A ty mówisz: a mi to nie smakuje, mi się to nie podoba. Jeśli człowiek jest na przykład w grzechu, albo takim oddaleniu od Boga, to przecież mu się nie podoba żadne napominanie, prawda? Jemu się podoba takie, no. Ale Bóg wie, że jemu nie jest potrzebne to, tylko jemu jest potrzebny ostry miecz, bo zaraz zginie. Bóg wie, ale ten mówi: nie, no znowu się czepiają. Znowu się czepiają! To nie ty wybierasz i nie ty wiesz, bo ty nie wiesz, co masz jutro. Bo kiedyś, gdy drwal szedł do lasu i wiedział, że idzie ciężko pracować, to brał sobie solidne, nie brał sobie serka wiejskiego czy tego jogurtu. Jak dzisiaj połowa ludzi w pracy to je, dziewczyn to je jogurt albo serek wiejski, albo takie coś. On jakby to wziął, to by ściął jedno drzewo. On brał pajdy chleba ze smalcem, ze skwarkami. Wiedział, że musi mieć siłę, tak? Bo on wiedział, gdzie idzie, ale ty nie wiesz, co jutro potrzebujesz. W duchowym życiu nie wiemy, co nas spotka. Nie wiemy, co nas spotka. Ale Pan Bóg wie, Pan Bóg daje pokarm. I mądry jesteś, jeśli przyjmiesz ten pokarm, który Pan Bóg daje. A nie mądry, jeśli zgardzisz nim, bo to nie twój pokarm. To nie dla ciebie. Oni żądali pokarmu według swojej woli. I kusili tym Pana Boga. Wiecie, i o tym samym czytamy w liście do Tymoteusza. W drugim rozdziale. W drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale. Trzeci i czwarty wiersz. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. To są prawie dokładnie te same słowa, tak? żądali słowa pokarmu według swojej woli. Izrael też tego samego żądał i dzisiaj tego samego żądają i za czasów apostolskich byli, też już tacy zaczęli być. Ale to jest mowa o tych późniejszych jednak. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I odwrócą. Dlaczego tak będzie? Ja już nie chcę czytać, ale dlaczego tacy ludzie tak właśnie będą się zachowywać? Dlaczego? Co za przyczyna? A to wie, trzeci wiersz, rozdział od początku, mówi o tym, dlaczego tak. Bo ludzie, drugi wiersz, bo ludzie będą samolubni, chełpliwi, chciwi, pyszni, bluźnierczy, miłujący i tak dalej. Wiecie, tak, to chcą. Tego chcą ludzie, takimi są i nie pasuje im, że Bóg ich obcina. I nie pasuje im, że Bóg ich napomina. I nie pasuje im to, że Bóg chce ich oczyścić z tego. Oni chcą to mieć, a więc zbierają sobie nauczycieli, którzy będą im mówić to, co oni chcą. To, co oni chcą. Ale spotkał ich. Nie dostali tego, co są od Boga, tego nie dostaniesz, co chcesz, co ci pasuje. Bóg jest Bogiem, Bóg rządzi. Bóg ustanawia prawa, Bóg ustanawia chwilę, Bóg ustanowił drogę, Bóg ustanowił. U Boga nie wynegocjujesz. Nie, Bóg chce twojego dobra i mojego dobra. Bóg chce mojego i twojego zbawienia, nie udręczenia, zbawienia, życia wiecznego, nie ograniczenia, nie wiem czego tam jeszcze, jakby nazwał. Bóg chce mojego i twojego zbawienia. Bóg chce, żeby w tym dniu, gdy przyjdzie sądzić, żeby mógł ci powiedzieć, pójdź mój umiłowany, pójdź sługo dobry, pójdźcie zbawieni, pójdźcie. Bóg tego chce i dlatego Bóg się nie zgodzi na negocjacje. Bóg wie, czym nas karmić, Bóg wie, w którą stronę nas prowadzić, Bóg wie, z czego nas trzeba oczyścić. I błędem jest, i głupotą jest oczekiwać albo żądać, to jest kuszenie Boga, kiedy żąda się pokarmu według swojej woli. To jest cudowne, kiedy możemy żyć Słowem Bożym. To jest cudowne, kiedy możemy przyjmować napomnienia Słowa Bożego. Ja wiem, że pamiętam to, że to był szok dla mnie, kiedy zobaczyłem w życiu brata Michała, tego mojego duchowego ojca wiary, że on kocha właśnie to Słowo, że jego to buduje, że jego to cieszy, że jego serce to rozgrzewa. On przychodził i mówił, wiesz, dzisiaj takie słowo czytałem i tak Bóg mi pocieszył i tak Bóg mi dodał siłę. Ja myślę, jakie słowo? I on czyta właśnie słowo, które napomina, które oczyszcza. I ja byłem w szoku, wiecie, a takie oczy robiłem, bo ja nigdy tego słowa nie chciałem. Wolałem, żeby minęło mnie. A on się z tego cieszył. I zacząłem się modlić, Panie Jezu, naucz mnie słuchać całego Twojego słowa. Naucz mnie miłować to słowo, które mnie obcina. Naucz miłować mnie do tego słowa, które mnie napomina. Miłować to znaczy przyjąć i być jemu posłusznym. Wiecie, od tego czasu, kiedy się modliłem o to, bo to nie jest w naturze mojej, ani Twojej. Nie, nie było. Ale się modliłem o to, żeby tak się stało. Modliłem się. I od tego czasu, powiem, słowo zaczęło być dla mnie jak skarb, jak perła, błyszczeć. Cenne, cudowne, każdy wiesz. Jeśli cudowne jest dla ciebie napomnienie, to pomyśl sobie, jak cudowne jest obietnica. Ja powiem, do 10 potęgi cudowna. Naprawdę. Jeśli przyjmujesz i dziękujesz Bogu i płaczesz ze szczęścia, że Pan ciebie napomniał, że Pan powiedział to i to musisz wyciąć, to i to musi być usunięte z tego, tu musisz się wycofać, gdzie to kosztuje, ale ty mówisz, Boże, to jest dobre słowo, chwała ci za takie słowo, chwała ci za taką wolę twoją. Jeśli tak mówisz przy tym, co ci obcina, co coś tam niszczy w twoim życiu, co coś ci zabiera, jeśli o tym mówisz, to pomyśl, co możesz mówić o słowie, które mówi pójdź, miły, kiedy o słowie obietnicy Bożej. To, wiecie, to tak lśni, to jest cudowne i to jest piękne. I to prawdziwie wtedy stoisz, wiecie, to jest taki piękny obraz. sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Bracia i siostry, i dążmy do tego, trwajmy tam przy tym źródle, to płynie jak rzeka. Dążmy do tego, żeby one omywały nasze życie. Wiecie, to jest, dzisiaj jest susza, powiem, taka susza kościelna, taka susza duchowa, potworna susza. To są trudne czasy, ale nie u Boga. Wszędzie, wiem, poza Bogiem, powiem wam, wszędzie tam, gdzie człowiek przekroczył trochę granicę Królestwa Bożego, jest straszna susza, jest wiele nieszczęść. Tam są rozwody, tam jest nienawiść, nawet wśród wierzących. Tam dzieci cierpią z powodu nienawiści rodziców, tak samo jak w świecie. Jeśli tylko oni są wierzącymi, powiem wam, wierzącymi, którzy jedną nogą wyszli poza obręb Królestwa Bożego, poza Bożą owczarnię, jest potworna susza. Trzeba to powiedzieć, jest to potworna susza, straszna i straszne tragedie się wydarzają, ale chcę powiedzieć jeszcze większym, powiem, przekonaniem. W owczarni Jezusa Chrystusa jest, ona jest zraszana. Pod tym źródłem płyną dalej rzeki, one się nie zmniejszyły, ten świat ich nie wysuszył, bo to nie świat je daje, to Bóg je daje, Bóg, który się nie kończy, Bóg, który ma wiele błogosławieństwa dla nas. Chwała Jemu, niech będzie za to. Amen.